Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczuk. Maja Wasowicz od 16 roku życia w amerykańskiej kadrze narodowej karate. Ostatnie 4 lata po zakończeniu studiów na New York University poświęciła treningom przygotowującym do turniejów kwalifikujących do tegorocznych letnich igrzysk olimpijskich. W styczniu 2020 roku w Colorado Springs była gotowa, by stanąć do walki o swój wyjazd. I tu zaczyna się nasza opowieść, bowiem okazuje się, że amerykańskie karate to nie tylko czysta walka na macie, to także, a może przede wszystkim, nieczysta walka wpływów. A karty rozdaje w niej szef Amerykańskiej Narodowej Federacji Karate, John DiPasquale, który według Mai ustawił wynik walki w Colorado Springs, walki, którą według oceny sędziów Maja przegrała. Maja do Tokio nie poleciała. Maja Wasowicz jest gościem dzisiejszych rozmów nie tylko politycznych. Witam Cię, Maja, na naszej antenie.
Dzień dobry.
Maja, oglądasz olimpiadę?
Oglądam, oczywiście oglądam.
Ze specjalnym wskazaniem na walki Twoich kolegów w karate?
Karate trochę trudniej się ogląda, ale także oglądam karate.
Nie masz takiego wewnętrznego protest songu, że w ramach rekompensaty nie będziesz patrzeć na to, jak koledzy walczą?
Nie, nie mam takiego czegoś. Tak myślałam nad tym tak naprawdę po tym Paryżu, czy będę oglądała karate na olimpiadzie, czy nie. Ale tak naprawdę no, jestem też fanem tego sportu, prawda? I żeby widzieć ten sport, żeby widzieć karate na olimpiadzie, to jest wielki... wielki honor i po prostu muszę obejrzeć.
Powiedziałaś w Paryżu. Ja wcześniej, wprowadzając naszą rozmowę, powiedziałam o Colorado Springs. Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, co to za turniej w Colorado Springs i dlaczego przywołujesz Paryż.
Oczywiście. Więc ponieważ to był pierwszy raz, kiedy karate było na olimpiadzie, tylko 10 osób mogło być na olimpiadzie w każdej kategorii. Były różne sposoby, żeby dostać się na tą olimpiadę. Jedną z nich był właśnie ten turniej w Paryżu kwalifikacyjny, który odbył się w czerwcu 2021. On miał być oczywiście w czerwcu 2020, ale przez pandemię nie udało się. Żeby polecieć na ten turniej w Paryżu jako reprezentant kadry narodowej USA, trzeba było się dostać do kadry na zawodach w Colorado Springs w styczniu 2020.
Właśnie tam doszło do tej ustawki, która według Ciebie była w rękach szefa Amerykańskiej Narodowej Federacji Karate, Johna DiPasquale, który, jak dowiedziałam się z wielu różnych źródeł, także od innych karateków, od lat jest człowiekiem brudnych interesów.
Zgadzam
się. Wydarzyło? Co się wydarzyło w Colorado Springs?
Trudno, nie wiem, gdzie po prostu zacząć, bo bardzo dużo się stało tam na tych zawodach. Na początku jak przylecieliśmy, nie mieliśmy gdzie uprawiać trening 3 dni przed. W dniu, kiedy miały być ważenia do naszych zawodów. Nie mogli znaleźć wagi przez 3 godziny. Ja dzięki Bogu jestem w kategorii plus 61 kilo, więc ja nie muszę zrzucić wagi, ale mieliśmy zawodników, dużo zawodników, którzy nie jedli przez ostatnie 2 dni, tak, odwadniali się i czekali 3 godziny jeszcze dłużej, a to już było późno wieczorem. I na następny dzień musieliśmy walczyć. W ostatniej chwili, w końcu jak ta waga była, w ostatniej chwili w ogóle zmienili na następny dzień, o której godzinie kto walczy, więc pomieszali wszystko. Rano także w dniu zawodów nie otworzyli nam sali, musieliśmy robić nasz warm-up na dywanie w hotelu. No i teraz właśnie, i to w ogóle przed tym, jak w ogóle jakakolwiek akcja się zaczęła. No i oczywiście, jak zaczęliśmy walczyć, to, co zwykle się dzieje, John Di Pasquale, kiedykolwiek jego student walczył na macie, on chodził dookoła maty, chodził, stał za tym właśnie VR video review table, no i tak się działo, on tak zawsze robił od kiedy ja pamiętam, on zawsze tak robił, no ale teraz to się stało bardziej ewidentne, no ponieważ karty dostały się do olimpiady i wszyscy tak naprawdę chcieli mieć tą szansę, prawda?
Czy uważasz, że on w taki oczywisty sposób miał wpływ na decyzje sędziów?
Walczyłam, powiedzmy tak, ja walczyłam z tą dziewczyną cztery razy w tym dniu.
Co to była za dziewczyna?
Sirius Lingu.
I to była jego studentka?
Tak, jedna z jego studentków. Chcę tylko powiedzieć to, że ja nie mam nic przeciw tej dziewczynie. To jest bardzo dobra zawodniczka. Ja mam dla niej respekt. Po prostu jest niestety w tym takim systemie, który jest po prostu nie fair dla wszystkich zawodników, ale mam po prostu dla niej respekt i nie chcę, żeby ona myślała też, w sumie ona nie mówi po polsku, więc nie wiem, czy to do niej dotrze, ale nie chcę, żeby ona myślała, że mówię coś źle o niej, bo to nie chodzi o nią, to chodzi o John Di Pasquale. Walczyłam z nią cztery razy i wydaje mi się, że trzy razy z tych czterech ją pobiłam. Niestety wynik tego nie pokazał. W tej ostatniej walce, w tym finale, ona rzeczywiście uderzyła, kopnęła mnie w głowę i wygrała przez to, ale wydaje mi się, że nie doszłoby do tego, do tej walki, nie doszłoby do tego momentu, gdzie ona mnie uderzyła w głowę, kopnęła w głowę, gdyby po prostu wszystkie moje walki przed były fair. Jakbym ją pobiła te dwa razy przed, to byśmy nie musiały walczyć jeszcze raz. Ale przez to, że Di Pasquale chodził koło nas, chodził, krzyczał tam, że go serious albo nie wiem, cokolwiek on tam mówił, co rozmawiał z tymi sędziami. Wydaje mi się, że przez to właśnie doszło do tej ostatniej walki.
Ale jednak twoja przeciwniczka nie poleciała do Tokio, mimo tego, że wygrała tę walkę.
Tak, ona poleciała do Paryża i przegrała w pierwszej rundzie.
Czy sądzisz, że gdybyś była na jej miejscu, miałbyś szansę, żeby być w Tokio?
Mam taką nadzieję. Mi bardziej chodzi o to, że znaczy ja byłam przygotowana, trenowałam do tego oczywiście. W styczniu 2020 byłam w bardzo dobrym stanie, żeby zdobyć to miejsce w Tokio. Nikt nigdy nie wie, co się stanie, prawda? W Paryżu było bardzo dużo dobrych zawodniczek, ale mi bardziej chodzi tutaj o tą szansę, prawda? To, czy ja bym się dostała do Tokio, czy nie, nie wiemy tego i nigdy tego nie będziemy wiedzieć, ale po prostu wydaje mi się, że ta szansa niestety była, no, jakby powiedzieć, zabrana ode mnie.
No i właśnie, w związku z tym, że nie chciałaś się pogodzić z tym, że to nie było czyste, złożyłaś oficjalną skargę.
Tak, i ja nie byłam jedyną osobą, która to zrobiła. John Di Pasquale nie chodzi tylko dookoła mojego ringu, jak ja walczę z jego studentką, ale on chodzi dookoła wszystkich ringów, jeśli jego studenci walczą. Więc po tych zawodach porozmawiałam z paroma osobami, które były właśnie na tych zawodach i stwierdziliśmy, że musimy po prostu złożyć taką prawdziwą skargę. Że nie możemy już po prostu rozmawiać ze sobą, ale musimy coś z tym zrobić. Więc tak złożyliśmy parę skarg do Olympic Committee USA. USA Karate miało zrobione, przepraszam, nie wiem jak po polsku powiedzieć, investigation.
Dochodzenie.
Dochodzenie, zostało zrobione oficjalne dochodzenie. No i znaleźli wszystko to, co powiedzieliśmy, po prostu prawdą.
Ponieważ amerykański Komitet Olimpijski przekazał sprawę tego dochodzenia międzynarodowej kancelarii prawniczej DLP Piper i na skutek właśnie tego dochodzenia przeprowadzonego przez tę kancelarię no, trafiło ostrzeżenie do amerykańskiej federacji karate. To ostrzeżenie, powiedz nam Maju, na czym, co zawiera?
To ostrzeżenie zawiera to, że jeśli oni nie poprawią tak naprawdę tej kadry narodowej, tam było wymienione sporo rzeczy, które muszą po prostu zmienić, jeśli tego nie zrobią, to nie będą już kadrą narodową.
To jest tylko ostrzeżenie, ale na to można też popatrzeć, że to jest aż ostrzeżenie. Ty masz poczucie przynajmniej tutaj zwycięstwa?
Oczywiście troszeczkę mam. Wydaje mi się, że ostrzeżenie ostrzeżeniem, ale najbardziej co mi się w tym podobało, że po prostu te wszystkie osoby, które złożyły tę skargę, wiedzą, że one nie wymyślały sobie tego, prawda, że to tak naprawdę się stało. I myślę, że to jest takie malutkie zwycięstwo w tym wszystkim, że ktoś inny rozpoznał to, że tutaj była nie fair akcja po prostu i że to się już dzieje przez parę lat. Ja oczywiście chcę więcej. Chcę po prostu, żeby ta kadra zaczęła od początku, od góry do dołu. Wydaje mi się, że po prostu wszystko musi się zmienić, żeby cokolwiek było fair w tej kadrze narodowej. Od prezydenta, od CEO do trenerów, do managing, wszyscy po prostu muszą wypaść.
Podobno Di Pasquale jest człowiekiem, który no jest dosyć bezwzględny. Wiele osób mi powiedziało, on jest gotów na wszystko.
Ja też jestem gotów na wszystko.
To jest walka z układem. Powiedz mi, jakie ty masz zaplecze? To jest tylko Maja Wasowicz?
W sumie w tej chwili to jest tylko Maja Wasowicz, ale ja wiem, że dużo ludzi stoi za mną i już, jeśli coś by miało się dziać, wiem, że sama nie jestem. W tej chwili tak naprawdę zrobiłam ten wywiad z New York Times. Chciałam po prostu zacząć rozmowę o tym, tak naprawdę nie wiedząc, co się stanie. Mi chodzi tylko o to, żeby ludzie wiedzieli, co naprawdę się dzieje i jakie tutaj są układy, że to nie jest tak proste, żeby po prostu być najlepszym i dostajesz się do kadry i lecisz na olimpiadę. Ja wiem, że to nie tylko w karate się dzieje, więc miałam taką nadzieję, że jeśli coś powiem, to po prostu zacznie taką rozmowę i może coś z tego wtedy wyjdzie.
Chcesz powiedzieć, że tak naprawdę na igrzyska, na olimpiady lecą ci, którzy są w dobrym układzie, czy ci, którzy są najlepsi?
Wydaje mi się, że czasami jest tak, że lecą ci, którzy są w dobrym układzie. Oczywiście są niektóre sporty, w których no, nie da się powiedzieć nie, prawda? Jeśli na przykład biegniesz najszybciej na świecie, no to przecież musisz...
Nie da się tego skorumpować jednym słowem.
No, dokładnie, ale jeśli chodzi o sport taki jak właśnie karate, czy nie wiem, taekwondo, czy no nie wiem, jakiekolwiek sporty, w których chodzi właśnie opinia innych
sędziów,
wydaje mi się, że wtedy mogą być jakieś inne układy i nie leci właśnie na olimpiady najlepszy zawodnik czy zawodniczka.
A ci, którzy polecieli z amerykańskiej kadry narodowej, to skład czteroosobowy, tak? Jedna dziewczyna i trzech chłopaków. To tak najlepsi, jest. Czy ci, którzy są w najlepszym układzie?
Powiem tak, bardzo lubię te osoby, które pojechały. Moja koleżanka Sakura Kukumai, ona jest najlepszą zawodniczką na 100%. Ariel Torres też uprawia kata, oni oboje uprawiają kata. Bardzo dobrzy zawodnicy, oni dostali się właśnie na olimpiadę przez ten ranking światowy. No i tych dwóch pozostałych zawodników, oni także dostali się przez jakieś tam, oni przegrali właśnie w Paryżu, ale było otwarte jeszcze parę właśnie takich slot, żeby ktoś się dostał i oni się dostali. Oni są także z dojo Brody Burns, to jest trener kadry narodowej naszej. Tam też są jakieś układy, no ale wiem, że oni oboje dostali się przez właśnie te takie kwalifikacje.
Ja chcę Państwu powiedzieć, że szukając kontaktu do Mai, wymieniłam korespondencję z uczestnikiem tegorocznych letnich Igrzysk Olimpijskich, z Arielem Torresem, który napisał mi o Mai bardzo ciepło. Napisał, że jest znakomitą zawodniczką, że jest bardzo utalentowana, że jest wspaniałym człowiekiem. Także przekazuję Ci to na żywo, na antenie. Musiałaś wziąć swój moment przerwy w aktywności, żeby odreagować to wszystko, co się stało. Byłaś wtedy w Polsce, w Opolu babci.
Mhm. Babcia zrobiła pierogi, herbatkę nastawiła, było dobrze.
Maju, ty urodziłaś się w Stanach Zjednoczonych, ale w New Jersey, ale rodzice zadecydowali o powrocie do Polski i wróciłaś dopiero jako 11-latka, tak? Do Stanów Zjednoczonych, nie mówiąc po angielsku, mając amerykańskie obywatelstwo i zaczynałaś jak gdyby swój drugi początek.
No tak, nie pamiętam oczywiście nic z tych moich pierwszych dni tutaj w New Jersey czy w Nowym Jorku, bo dopiero się urodziłam. Ale jak wróciłam, jak miałam 11 lat, nie mówiłam w ogóle po angielsku. Zostałam tak naprawdę wrzucona do szkoły, gdzie nie było ani jednej osoby, która mówiła po polsku. Więc tak naprawdę po prostu siedziałam w klasie i nic nie rozumiałam. No ale coś z tego jakoś wyszłam. Po 6 miesiącach potrafiłam się dogadać z osobami w mojej klasie. Moi rodzice też zabronili mówienia po polsku w domu przez ten pierwszy rok i moja mama dawała karteczki na każdą rzecz w domu, na przykład, że lodówka to jest refrigerator, stół to jest table i po prostu dawała karteczki wszędzie i zakazała nam mówić w ogóle po polsku. No i oczywiście jak już nauczyliśmy się mówić po angielsku, to zmieniła to i teraz jest zakaz mówienia po angielsku w domu, więc...
A dlaczego karate? Dlaczego rodzice zadecydowali, że właśnie powinnaś uprawiać tę dyscyplinę sportu?
Karate było jednym właśnie sportem, gdzie nie musieliśmy mówić w ogóle po angielsku. Nie trzeba było rozumieć angielskiego, wchodzisz do klasy i po prostu robisz to, co inni robią. Tak naprawdę... większość rzeczy jest po japońsku, więc i tak nikt nic nie rozumie. Więc wydaje mi się, że to była jedna właśnie z powodów, dlaczego zaczęliśmy uprawiać karate. No i to też, też było bardzo blisko, po prostu musieliśmy, nie wiem, szliśmy chyba 2 minuty z domu do dojo, więc to chyba rodzicom też się podobało, że nie musieli nas zaprowadzać, po prostu sami sobie szliśmy na...
Mówisz my, to znaczy ty i Kuba, twój brat, tak?
Mój młodszy brat, Kuba, tak.
Powiedz o swoich osiągnięciach w sporcie.
W karate dostałam się do kadry juniorów, jak miałam 16 lat. Jak miałam 18 lat, dostałam się do kadry USA seniorów. Tak naprawdę już teraz nie pamiętam, co kiedy zdobyłam, ale wiem, że gdzieś tam jest brąz w Pan American Championship, parę medali na K1 Premier Leagues i w 2019 zdobyłam złoty medal na Pan American Championship.
Indywidualny,
tak jest, a drużynowo w 2016 zdobyliśmy brąz na Mistrzostwach Świata w Team Fighting.
Maja Wasowicz nie poleciała do Tokio. Wiemy, że babcia pomogła w przywróceniu Mai do aktywności życiowej. Co dalej, Maja?
Co dalej? To jest dobre pytanie. Na razie szukam pracy.
Jesteś w Nowym Jorku.
Jestem w Nowym Jorku, na Brooklynie. Szukam pracy. No i tak naprawdę dzień po dniu... Myślę o tym, czy będę jeszcze uprawiała karate, czy nie. Jak na razie, jeśli chodzi o kadrę USA, nie widzę tego dla siebie, chyba że zmieni się właśnie ten cały system. No a tak naprawdę to teraz siedzę po prostu tutaj sobie ze znajomymi i robię to, czego nie mogłam przez ostatnie 5 lat, czyli wychodzić gdzieś, jeść co chcę.
Ale wiem, że też pracujesz jako trener.
Tak, w naszym dojo. Mhm.
Kiedy przygotowywałyśmy się do dzisiejszego spotkania antenowego, powiedziałaś mi, że twoja decyzja o tym, by wytoczyć walkę układom, to także jak gdyby taka misja, by móc prosto spojrzeć w oczy swoim uczniom, którzy mają też marzenia.
Tak, moi uczniowie... są od 12 do 18 lat, marzą właśnie o tym, żeby dostać się do kadry narodowej. No i po prostu nie mogłam zostawić tej kadry taką, jaką jest, bo tak jak pani mówi, nie potrafiłabym spojrzeć im prosto w oczy i ich dalej trenować, wiedząc, co tam się dzieje. Chcę po prostu, żeby oni mieli taką fair szansę, żeby się dostać do kadry narodowej, żeby może kiedyś też polecieć na Igrzyska Olimpijskie, jak nie, to na Mistrzostwa Świata, czy gdziekolwiek chcą, na jakikolwiek turniej, ale żeby po prostu mieli taką szansę, po prostu no fair szansę, żeby polecieć.
Przypomnę, że gościliśmy dzisiaj na antenie Maję Wasowicz, która jest w amerykańskiej kadrze narodowej karate, która walczy nie tylko na macie, ale i poza matą z układami. Dziękuję bardzo za Twój czas. Pozdrawiamy serdecznie z Chicago.
Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam, Małgorzata Błaszczuk.
W rozmowach nie tylko politycznych, pozostajemy w sportowych klimatach. Jest z nami złota medalistka Mistrzostw Świata, Stanów Zjednoczonych, Europy i Polski, mieszkająca w Chicago, Agata Smetaniuk. Agata, witam Cię na naszej antenie.
Dzień dobry, Małgosiu, dzień dobry Państwu.
Ja powinnam dopowiedzieć, że złota medalistka w karate, ale przecież te złote medale to nie tylko jedyne medale, które zdobywałaś.
Tak, zderzało się zdecydowanie i srebrne, i brązowe. Myślę, że każdy medal jest inaczej, jest innym znaczeniem dla sportowca. Wiadomo, że chodzi o ten pierwszy, najważniejszy. Jak jest się srebrnym medalistą, to jest inaczej. Jak jest brązowym się, to jest też inaczej. Także mam wszystkie trzy.
Agata, a czego Cię nie ma w Tokio?
Ja myślę, że to już bieg. Przede wszystkim ja jestem troszeczkę teraz z drugiej strony, od strony trenerskiej. Zajmuję się taką całą podbudową, taką fizyczną, motoryczną zawodników, czyli jakby dbam o to, żeby oni byli wystarczająco silni, wystarczająco szybcy, prawda, żeby mieli wszystkie predyspozycje. Nie zajmuję się częścią techniczną, zajmuję się tylko całą podbudową, do tego, żeby mogli być najlepsi w tym, co robią, prawda, w tym sporcie, w którym robią. Także trochę się zajmuję z tej strony, już nie startuję. No tak jak mówię, mam już swoje lata, to jest bardzo dynamiczny sport. Troszkę można go porównać do gimnastyki, dlatego że on bardzo dużo od ciała wymaga i przychodzi taki wiek, gdzie to już jest. To jest bardzo szybkościowy, bardzo dynamiczny, bardzo szybkościowy sport.
Śledzisz to wszystko, co dzieje się na matach japońskich, na igrzyskach. No i nie można nie zapytać, jak to oceniasz?
Generalnie cieszę się, że karate dostało się na olimpiadę, to znaczy dostało się, to jest tutaj troszeczkę za duże słowo, prawda? Ponieważ my dostaliśmy się trochę, można powiedzieć, takim łudem szczęścia. Niestety jest tak, że karate wywodzi się z Japonii generalnie. I ponieważ w Japonii były igrzyska, to jest taka nowa zasada, która jakby od niedawna istnieje, olimpijska, że miasta i państwa, czyli gospodarze, którzy będą mieli olimpiadę u siebie, mają prawo wybrać sobie sport, który chcą, dopuszczając ten sport do igrzysk olimpijskich, ale on jest dopuszczony tylko i wyłącznie na tą jedną olimpiadę. I niestety, to skąd to niestety właśnie, z karate właśnie tak się stało. Czyli ponieważ jest to taka kolebka karate, Japonia, to my pokazaliśmy się na tej olimpiadzie, ale niestety się na niej nie utrzymamy. Także tutaj z jednej strony bardzo mnie to cieszyło, że widzę karate na olimpiadzie, z drugiej strony taki żal pozostaje, że nie zostanie to powtórzone, przynajmniej nie w najbliższej przyszłości.
Jak patrzyłaś na występ kadry amerykańskiej, to jak go oceniłaś?
Generalnie ja akurat po naszej kadrze amerykańskiej to, czego się spodziewałam, to tak naprawdę, można by powiedzieć, tak się stało. My mieliśmy dwójkę zawodników, generalnie pojechały cztery osoby, jedna kobieta, trójka mężczyzn. I teraz, żeby przybliżyć słuchaczom, karate jakby dzieli się na dwie, można powiedzieć, takie konkurencje, w których rozgrywane są zawody. Jedno to jest taki pokaz technik, prawda, gdzie zawodnik wychodzi na matę, on ma jakiś określony układ technik do wykonania, troszkę tak jak właśnie w gimnastyce, stąd to porównanie gimnastyczne, to jest jedna konkurencja. Druga konkurencja jest taka, gdzie oczywiście wychodzi dwóch zawodników i się bije, ponieważ są to sztuki walki, więc oni ze sobą walczą. A to pierwsze, te układy technik nazywa się kata, to drugie nazywa się kumite i są takie dwie konkurencje. My mieliśmy czwórkę zawodników, dwójkę zawodników właśnie w tych układach, czyli w kata startujących, dwójkę zawodników startujących w walkach, czyli w kumite. I generalnie jest tak, i takie były zasady kwalifikacji olimpijskich, że jakby dwójka zawodników nie może startować w tej samej konkurencji. Oczywiście u nas tak nie było, ponieważ jedna była kobieta, jeden był mężczyzna. To są dwie osobne konkurencje, tak? Na olimpiadzie różniło się trochę inaczej niż w rozgrzewkach takich ogólnoświatowych, ponieważ te wszystkie konkurencje, czyli te układy, mamy podziały, wiadomo, na kobiety, na mężczyzn, mamy podziały na wagi jeszcze wśród kobiet i mężczyzn, tylko w normalnym trybie jest tak, że jest 5 kategorii wagowych. Tutaj było wszystko ograniczone do 3 kategorii wagowych i u kobiet, i u mężczyzn, więc takich dopuszczonych kategorii wagowych, w ogóle kategorii, w których startowali zawodnicy na olimpiadzie, było 8, tak? 8 takich kategorii. My mieliśmy 4 zawodników, więc fajna reprezentacja, jeżeli chodzi o karate, duża reprezentacja. I tak jak się spodziewałam tak naprawdę, jest taki młody zawodnik, Ariel Torres, mieszka na Florydzie, który jest generalnie imigrantem kubańskim. I on był takim bardzo, bardzo rosnącym talentem. Teraz szczególnie w tym roku pandemicznym, gdzie nie odbywały się żadne zawody, ale jednak wszystko było na Zoomie i przez media internetowe, prawda? Cała ta komunikacja, było fajnie widać progres tego zawodnika. On zrobił największy progres. Pojechał do Paryża, w Paryżu wygrał złoty medal i to jest jedyny zawodnik Stanów Zjednoczonych, który tak naprawdę przywiózł medal z olimpiady. Został brązowym medalistą. Myślę, że bardzo zasłużony jest ten medal i tak naprawdę on był według mnie osobiście jedyną taką dużą szansą. Nie żebym nie dawała szansy pozostałym zawodnikom amerykańskim, absolutnie nie. To nie jest tak, bo wiadomo, nadzieję mamy na każdego naszego zawodnika, że coś zdobędzie, ale patrząc realnie, wydawało mi się, że Ariel jest tu jedyną osobą, to jest taki fajny zawodnik, bardzo ma fajną osobowość, widać, że on tak mentalnie, że on całą duszą walczył, prawda, o to i to było takie, tak naprawdę taka szansa, która została tutaj zrealizowana i na którą ja stawiałam. Cieszę się, że tak się stało. No niestety pozostali zawodnicy nie zdobyli medalu. Kobieta, która startowała też robiąc układy, była na 5. miejscu, czyli blisko. Ona już zakwalifikowała się w innym rodzaju kwalifikacji, ponieważ to troszkę skomplikowane te całe kwalifikacje do olimpiady były, jeszcze utrudnione przez ten właśnie całą pandemię i rok takiego zawieszenia. Ona zakwalifikowała się z takich kwalifikacji punktowych. Czyli nazbierała w różnych zawodach, które były kwalifikowane do olimpiady, wystarczająco dużo punktów, że nie musiała jechać do Paryża, czyli do tego ostatniego miejsca zawodu.
Kwalifikującego zawodników do...
Tak,
do...
tego ostatniego dodatkowego, który jeszcze kwalifikował zawodników, ponieważ całą taką kwalifikację też przerwała właśnie pandemia. To był jeszcze taki dodatkowy turniej. Ona tam już nie musiała jechać. Stany Zjednoczone nie mogły oczywiście wystawić drugiej zawodniczki, ponieważ ograniczenie na olimpiadzie, i tak jak mówię, nie było to rozgrywane jako normalny sport. Był to sport pokazowy, jednorazowy występ, prawda, karate na olimpiadzie, więc te ograniczenie w zawodnikach było też dość spore. Można było, tak jak mówię, było ograniczone do 8 konkurencji tylko, kobiety, mężczyźni, układy, prawda, plus 3 z walk, 3 kategorie wagowe wśród mężczyzn i kobiet, to jest 3 i 3, 6, plus tamte dwie daje nam 8. I na dobrą sprawę, oczywiście jeden zawodnik w każdej kategorii, ale to nawet nie tak, że z każdego kraju, tylko to jeszcze było podzielone na kontynenty. Wiadomo, że jedno miejsce, w sumie zawodników było tylko 82, jedno miejsce z każdej kategorii zostało przyznane gospodarzowi, czyli Japonia miała 8 miejsc, Pozostałe, tak jak na początku było założone, 80 zawodników miało być, więc pozostałe 72 zawodników kwalifikacji zostało rozłożone na kontynenty. I według tego też były te kwalifikacje tutaj
przeprowadzane,
tak jest.
Wywodzisz się z toruńskich sztuk walki, bo tam zaczynałeś w wieku 14 lat. Jak to się stało, że Polacy nie trafili na igrzyska? Mówimy o karate, że kadra narodowa karate nie pojechała do Tokio.
Nie przeszli oni tych kwalifikacji punktowych, to znaczy była reprezentacja w Paryżu, reprezentacji polskiej, ale niestety, ponieważ oni nie wyszli z żadnym medalem, czyli ta taka jakby ostatnia furtka, ten Paryż, który odbył się teraz w czerwcu, ten turniej w Paryżu, który był taką ostatnią furtką do olimpiady, nikt z naszej ekipy nie miał wystarczającej ilości punktów, żeby zakwalifikować się w tej lidze wcześniejszej, która się nazywała Karate 1 Premier, tak naprawdę, Karate 1 Premier, to była taka liga cała, która jakby kwalifikowała, prawda, punkty z tych turniej, że tak powiem, z tych zawodów kwalifikowały tych zawodników. Nikt z polskiej drużyny nie zdobył wystarczającej ilości punktów, więc musieli jechać do Paryża. W Paryżu niestety skończyło się to bez medalu i w ten sposób się nie zakwalifikowali. A ponieważ Europa jest dosyć silna, to jakby też nie było żadnej innej szansy, żeby oni przez jakieś zaproszenie komisji mogli, że tak powiem, wystąpić na olimpiadzie jako chociaż reprezentacja kontynentu, prawda? Bo taka możliwość też jakby tutaj była, taka furtka do tego. Ale Europa jest silna, w Europie Hiszpania, Włochy, Francja, to są bardzo silne państwa w karate, także tutaj była zdecydowanie, że tak powiem, duża ilość zawodników, która jakby nie pozostawiała tej możliwości. Także tak to się skończyło dla polskiej drużyny, szkoda. Na pewno byłoby dobrze zobaczyć Polaka na olimpiadzie w karate. Było duże wydarzenie. Ja mieszkam w Stanach, ale urodziłam się w Polsce, więc jestem z krwi i kości Polką, można by powiedzieć. Także na pewno byłoby mi miło widzieć kogoś z polskiej drużyny na olimpiadzie.
Ty lubisz, jak się o tobie mówi, karateczka, czy zawodniczka karate, czy może jest jakaś inna forma, której nie znamy?
Wolę zawodniczka karate, bo karateczka to mi jakoś tak, ja nie wiem, jakoś tak to dziwnie brzmi dla mnie, szczerze mówiąc. Często się tak zdarza, że taka odmiana, że tak powiem, wchodzi gdzieś tam w mediach, zostaje, że tak powiem, przedstawiona jako karateczka, ale jakoś, nie wiem, dla mnie osobiście jakoś to dziwnie brzmi, wolę jako zawodniczka karate.
Zawodniczka karate, złota medalistka Mistrzostw Świata Stanów Zjednoczonych, Europy i Polski właśnie w karate, Agata Smetaniuk była gościem dzisiejszego programu. Dziękuję, Agata, za to połączenie.
Dziękuję bardzo.
Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam, Małgorzata Błaszczyk.